Strefa komentarzy.
Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. Czas na strefę komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Dorota Sobieniecka, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Tomasz Sieliwończyk, Telewizja Polska Gdańsk.
Dzień dobry.
To nasi goście dzisiejsi. Pozdrawiamy Piotra Olejarczyka z Onetu, który miał także być z nami, ale kłopoty zdrowotne go powstrzymały przed udziałem w audycji, którą realizuje Katarzyna Piekło, którą także serdecznie pozdrawiamy, macha nam zza szyby realizatorskiej. Moi drodzy, no trudno, żebyśmy zaczęli tę audycję od czegokolwiek innego niż to, co wydarzyło się w polskim internecie. Przez ostatnie 9 dni, tak można powiedzieć, trwała transmisja na żywo, której celem było zebranie pieniędzy na fundację Cancer Fighters. W zasadzie chyba 3 ostatnie te dni tej transmisji to ten czas, kiedy Polska sobie uświadomiła, co się dzieje, i takim efektem kuli śnieżnej ta lawina wsparcia płynęła i lawina poparcia na fundacji płynęła, lawina pieniędzy na konta związane z tą fundacją. Od Doroty zacznę. Jakie wrażenie, bo to już jest określone fenomenem na skalę światową, największej takiej akcji, która się odbyła w ogóle w internecie światowym, nie tylko polskim.
I od razu zacznę od tego, że ja się dowiedziałam o tej akcji z TVN-u, bo jestem to pokolenie dziaderskie, które już tak bardzo w mediach społecznościowych nie funkcjonuje, a dzieci mam daleko, więc mnie nikt nie poinformował wcześniej.
Czyli tradycyjne media
tradycyjne
z odsiecią przyszły.
Z odsiecią przyszły, dowiedziałam się i zachwyciło mnie to, że jakby potwierdziła się moja teza, którą głoszę od dawna, że tak naprawdę mogą zrobić tylko pozainstytucjonalne, nazwijmy to organizacje w cudzysłowie, dlatego że tam to nie jest organizacja, to po prostu ludzie robią. I to wszystko, co zaczyna się instytucjonalizować, zaczyna się rejestrować, opracowywać sobie regulaminy, zapisuje się w KRS-ie, powołuje sobie prezesów, chce robić taki porządek formalny, to już traci, w ogóle już nie ma tego impetu, takiego prawdziwie społecznego zrywu. I ta akcja pokazała, jakie szerokie są zasięgi, jak naprawdę ważne są media społecznościowe i że należy wyjść z tej bańki, no przepraszam, siedzę w radiu publicznym, ale to jest jednak rodzaj bańki informacyjnej, media mainstreamowe.
No, ktoś powie też, że internet jest bańką informacyjną, czy poszczególne zakamarki internetu są taką bańką, ale może to jest tak, że takie połączone moce tych wszystkich nośników przeróżnych informacji dały taki efekt.
Użyłeś słowa fenomen. No pewnie tak, należałoby się zgodzić, tylko ja cały czas bujam się z takim przekonaniem, że jakoś mnie to specjalnie nie dziwi. Trochę w myśl zasady, jeśli nie my, to kto? Znaczy, Polacy kilka razy już tak pozytywnie potrafili zaskoczyć, że no pewnie, że jest jakiś rodzaj zaskoczenia, ale z drugiej strony gdzieś tam z tyłu głowy jest takie przekonanie, że jeżeli ktoś miał to zrobić, to będą to nasi fantastyczni rodacy, którzy co roku przecież przy okazji innych zbiórek dają temu wyraz, dlaczego nie mieliby zrobić tego po raz kolejny. To, co Dorota mówiła, no spotkanie fantastyczne dwóch światów i tego, no powiedziałaś brutalnie dziaderskiego, no nie, muszę zaprotestować, ale faktycznie było to spotkanie dwóch światów, tego tradycyjnego, konwencjonalnego z tym internetowym, czego dla mnie taką fantastyczną emanacją były moja żona i moja córka, które wczoraj przyklejone do późnego wieczora do ekranu telewizora analizowały, trochę się wspierając na zasadzie, kto to jest ta pani, to jest Monika Olejnik, kochanie. A kto to jest ten pan? To jest mamo BDOS. Więc wyjaśniały sobie, definiowały sobie te przestrzenie nierozpoznalne dla nich dwóch światów, ale efekt faktycznie zadziwiający. Cieszę się też, że bardzo późno i w bardzo niewielkim zakresie weszła potem taka polska nagonka na zasadzie antyteza, a przeciwteza Owsiaka, a to niepotrzebne zupełnie gadanie. Zdaje się, że sam Owsiak chyba też się gdzieś tam angażował w takim wsparciu.
Tak. On
twitterowym
tak.
Chyba do tego, więc...
No ja to przygotowałem parę
takich. Bałem się tylko
perełek.
Tej sytuacji, że za chwilę będziemy się właśnie, za chwilę opadnie szał i to konfetti pozamiatają, a my zaczniemy się zajmować analizą, które media pokazały, a które nie pokazały, a czy to teza, czy to antyteza Owsiaka. W ogóle najchętniej bym odszedł do tego typu argumentacji, retoryki i po prostu ucieszył się tym, co się stało.
No
im
właśnie,
im
bo
więcej
to jest
Owsiaków,
kluczowe,
tym
prawda?
Lepiej. Im więcej Owsiaków, tym lepiej. Mhm.
Ja tak sobie myślę też o tych różnych argumentach, które padają. Wróci nam jeszcze ten ten Jerzy Owsiak w tej dyskusji, ale skoro Monikę Olejnik wywołałeś, to też jest chyba bardzo ciekawe zjawisko, wydaje mi się, bo to może należy wyjaśnić, kiedy się Monika Olejnik pojawiła w trakcie tej transmisji internetowej, bardzo negatywny był odbiór widzów. To znaczy bardzo szybko poszły informacje do prowadzącego, influencera znanego jako Łatwo Gang, 23-letni chłopak, który powiedział do Moniki Olejnik też, ale ja przepraszam, bo mi tutaj ludzie piszą, że pani ma coś z polityką wspólnego. Ja nie wiem, kim pani w ogóle jest. Pani ma coś z polityką wspólnego. Tam była taka rozmowa. To też chyba pokazuje, jak bardzo ludzie nie chcą już tego przeładowania. Mimo, że no, oczywiście Monika Olejnik nie jest politykiem, tak? Jest dziennikarką związaną z tematami społecznymi, politycznymi, no więc siłą rzeczy kojarzy się części odbiorców przynajmniej z polityką, ale chyba ta reakcja pokazuje, że może przedawkowaliśmy już pewne emocje polityczne?
Ja myślę, że to jest kwestia też takiego sprzeciwu przeciwko zbijaniu kapitału społecznego polityków przy okazji różnego rodzaju akcji tego typu i takiego wklejania się w cudze pomysły, w cudzą inicjatywę ze swoją kampanią później gdzieś tam w ogonie, że potem się na to powołują. Po prostu dlatego oni nie chcieli polityków, dlatego nie chcieli, bo zresztą bardzo, to się bardzo spodobało zresztą, że nie chcą polityków i że dziękują bardzo. No jak już pani Olejnik przyszła, to już niech wejdzie, ale oni ich nie zapraszali.
Reakcja na Monikę Olejnik to jest tego prowadzącego, po pierwsze potwierdzenie tego, że chłop nie miał pojęcia, kim jest ta kobieta.
Trochę jak, przepraszam, córka, o której wspomniałeś.
Dokładnie tak. A po drugie świadczy o takim bardzo rygorystycznym, siermiężnym podejściu, że nie wpuszczamy do tego polityki. Tam przecież pojawiła się koncepcja, że czy Karol Nawrocki, czy Donald Tusk, Łatwogang mówi, okej, jak przyjdą i zbiją mi tu pionę na antenie, to będzie
tak.
Jedyny powód, dla którego jesteśmy w stanie ich tu wpuścić. Poza tym nie ma miejsca na politykę i po prostu takie było założenie i chyba udało się dokonać, pozostać wiernym tym
chyba całkiem
apolitycznym założeniem.
Całkiem to wyszło. No i pytanie, czy to nie był taki, jakby to powiedzieć, taka no wartość dodana do tego wszystkiego, tak? Żeby te takie najgorsze w pewnym sensie podziały, czy jakieś...
Ale chociaż przestrzeń była,
żeby ich tam nie wpuszczać.
Jeśli tak? Konwencją było zgoda między Rychem, Peją, a przypomnijcie mi ten...
Tedę,
dziękuję bardzo. Porozumienie telefoniczne, jeśli to była istota i to była okoliczność, która napędzała kolejne progi zbiórki, być może kilka płaszczyzn politycznych dałoby się wczoraj na tej zasadzie też pogodzić, wzbogacając konto licytacji.
Tam bodajże też chyba Marcin Gortat pogodził się z Mateuszem Ponitką, Tomaszu, podpowiedz?
Nie, wiesz co, ja też nie mogę tak brać odpowiedzialności za cały przebieg, bo owszem, moje dziewczyny w domu śledziły, oglądały poszczególne ogolone głowy. Ja sobie, szczerze mówiąc, zrobiłem przerwę, żeby zobaczyć, jak Lech Poznań goli Legię Warszawa wczoraj w meczu, więc nie oglądałem całości, ale faktycznie było dużo takich akcentów pojednawczych i one budowały i nastrój tego wydarzenia, no i przede wszystkim poziom zbiórki.
A jeszcze chciałam dodać taki element solidarności, te ogolone głowy, o których mówiłeś. Patrzyłam na Nosowską, na Kaśkę Nosowską. Patrzyłam również na inne osoby, które goliły te głowy i tak sobie pomyślałam, że nawet młodzież, która nie ma się z czego dorzucić do tego, ale pokazują solidarność. Dzisiaj rano mojej przyjaciółki, starszej pani, wnuk wpadł do domu ogolony i ona mówi, dziecko, coś ty z sobą zrobi. On mówi, babcia, ale to chodzi o solidarność, wiesz, o te dzieciaki. Mm-hmm. I to jest piękne, że również te solidarnościowe postawy się ujawniają. Oczywiście pieniądze są bardzo ważne. I teraz już się zaczyna oczywiście nagonka na to i rozmowa, kto będzie kontrolował te pieniądze i kto będzie kontrolował wydawanie i tak dalej. Ja się bardzo tego boję, że to zostanie utopione potem w tych wszystkich sporach, kto się do tego wkleił, kto wygrał na tym, kto zarobił.
No, zobaczymy, jak to będzie rzeczywiście się rozwijać, bo są takie deklaracje chociażby jak to, że bardzo skrupulatnie relacjonowane będzie to, jak wydawane będą te pieniądze, no ale pewnie tak jest, jak mówisz, że jak już te konfetti właśnie ostatnie opadną, no to potem się zacznie analizowanie chociażby tego, jak działa fundacja, która do tej pory no nie była jakąś bardzo znaną.
Ja pamiętam początki Jurka Owsiaka, bo sama uczestniczyłam wtedy jako dziennikarka w tych pierwszych koncertach, jeszcze te pierwsze koncerty były w Żarnowcu, nie wiem, czy w ogóle znacie historię tego, ale to się odbywało w Żarnowcu i było bardzo dużo kontrowersji i było bardzo dużo pytań, zapytań też mediów o to, a kto będzie kontrolował, a na co te pieniądze są wydawane, a dlaczego Owsiak pojechał do Kenii, a dlaczego pojechał gdzieś tam. I takie, taka ogromna nieufność, ale to jest cecha nasza narodowa. My po prostu z jednej strony jesteśmy, tak jak powiedział Tomek, że jesteśmy niebywale skłonni do tych zrywów solidarnościowych, do takiej po prostu jesteśmy w stanie, tak jak dla Ukrainy była pomoc natychmiast.
Tak, zbudować fantastyczną rzecz, od następnego dnia pokłócić się o zasługi przy budowie.
Tak, a potem się pokłócić, potem to wszystko zepsuć w takiej dyskusji na temat takiego właśnie potem rozdrabniania kto a co i psucia tego.
Mm-hmm. Ja tak sobie jeszcze tutaj celem uzupełnienia, bo zajrzałem szybko, więc wspieram się tym, o czym napisał Przegląd Sportowy, który pisze, że dzięki akcji charytatywnej dobiegały końca głośne konflikty ze świata show biznesu oraz sportu, w tym sięgający 2011 roku spór Mateusza Ponitki z Marcinem Gortatem. Także dwóch znakomitych koszykarzy też znalazło język i porozumienie dzięki temu wszystkim.
Szkoda, że jeszcze PKOL w tym wszystkim nie znalazł jakiegoś porozumienia ze społeczeństwem i ze sportowcami.
Tak, to prawda, ale właśnie, wracając trochę jednak do meritum, bo to jest oczywiście pewien efekt wow, który podziwiamy w tym wszystkim, ale chyba warto też przypomnieć o tym, skąd ta akcja się wzięła. Bo to też chyba nie do końca jest zrozumiałe, dlaczego w taki, a nie inny sposób. No więc, żeby to i słuchaczom wyjaśnić, i też jakoś skomentować, no to wszystko zaczyna się od nagrania utworu przez rapera BDS-a, jednego z najbardziej znanych polskich raperów, z dzisiaj już 11-latką Mają Mecan. To jest piosenka pod tytułem Diss na raka, czyli taki diss, co w świecie hip-hopowym, coś, co absolutnie ma uderzyć w jakąś osobę na przykład, tak? No w tym wypadku w zjawisko pewne, a w zasadzie...
W chorobę,
tak? Mamy premierę tego utworu. Później youtuber Łatwogang, udostępniając tę piosenkę, obiecuje, że za każdego lajka pod tym jego postem z udostępnieniem tej piosenki, on będzie słuchał tej piosenki przez minutę. Tych lajków zebrał tyle, że kiedy je już zsumowano, wyszło, że musi przez 9 dni non-stop, 24 na dobę słuchać tej piosenki, żeby sprostać temu, co obiecał. No i tak się też stało. No i pierwsze dni tej zbiórki, no to jeszcze tak po cichu. Nawet tutaj już o tym mówiliśmy dzisiaj, ale poseł Łukasz Litewka także zdążył wystąpić w tej transmisji na żywo i też nadał jej pewnego rozpędu i dzięki temu ona w jakiś sposób zyskała rozgłos. Zaczęło się od 500 tysięcy złotych. Zebrano, tak jak tu widziałem przed chwilą na pasku jednej z telewizji informacyjnych, 257 milionów już wynosi w tym momencie efekt tej zbiórki, no ale właśnie, no przecież to tak naprawdę chodzi o te dzieciaki, które są bohaterami, są żołnierzami, są wojownikami, tak jak nazywali ich bardzo często w trakcie tych relacji goście youtubera Dorota Sobieniecka.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć właśnie, że miałam taką smutną refleksję. Ja współpracuję z hospicjum Pomorze Dzieciom. To jest hospicjum domowe, wyjazdowe i to ta instytucja trwa już i buduje się i funkcjonuje tyle lat i tak strasznie trudno jest jednak poruszyć. Ja tak sobie pomarzyłam, żeby można było również zmultiplikować tego typu akcje, ale to są po prostu błyski, to są takie szczególne sytuacje, szczególne osobowości, takie jak właśnie oni, że to się udało. To też jest też umiejętność przemawiania poprzez social media chyba.
Mm-hmm. Tomek?
No, bezbronne dziecko, bezbronne wobec choroby zawsze jest czynnikiem, który powoduje jakiś taki pozytywny zryw ludzi dobrych serc. Myślę, że kilka innych czynników też musiały tu się zbiec oprócz tych okoliczności. To takie fenomenalne starcie, zderzenie pozytywnym słowa znaczeniu tych dwóch światów, dwóch rodzajów mediów, które te media przenikają się przecież od pewnego czasu. Zresztą pasjonująca historia tego, jak zmienia się telewizja, jak zmienia się radio, jak one się internetuje, jeśli jest takie słowo. To też było w tym wszystkim ciekawe, to też wszystko napędzało. No i pozytywny odbiór celebrytów z uniknięciem polityków, to wszystko na zasadzie jakiejś takiej nieprawdopodobnej kuli śnieżnej przetoczyło się przez te kilka ostatnich dni, faktycznie z takim mega głośnym finałem ostatniego niedzielnego wieczora.
Ale zastanawiałam się nad tym, bo przecież te wszystkie media typu Polsat czy TVN mają swoje fundacje. które również są, ich efekt ich pracy również jest skierowany na dzieci. Mają ogromne możliwości promowania też i te zbiórki przecież SMS-owe i tak dalej. To ja widzę, że to robi wrażenie, ale to, nie, to wszystko w sumie, nawet wzięte te wszystkie działania, nie robią takiego wrażenia jak ta jedna akcja, która potrafiła się w ciągu 9 dni obudzić i skończyć takim efektem.
No tak, tylko żebyśmy teraz znowu nie podcięli skrzydeł i nie czekali broń Boże, raz oczywiście. Do roku na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i raz na kolejną edycję Łatwo Gangu, tylko właśnie nie podcinali skrzydeł tym wszystkim, którzy na co dzień w takiej pozytywistycznej, mozolnej pracy wykuwają ten coraz lepszy los osób chorych, znaczy starając się im jakby ulżyć w tym cierpieniu, bo oni są pewnie też potrzebne, są też potrzebni i nie może spadać ciśnienie ich, jeśli chodzi o misję wykonywaną przez Caritas i przez fundacje innych tam telewizji, o których wspomniałaś, mimo że mniej wypada. Należy to wszystko kontynuować, pielęgnować, chuchać, dłuchać i no właśnie pilnować, żeby nie doszło do jakiegoś rodzaju starcia, konfrontacji i analizy porównawczej, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tego zapału nie...
Myśleć o nich wszystkich, właśnie dokładnie to powiedziałeś, co miałam na myśli, żeby pamiętać o tym, że wszędzie za tymi wszystkimi fundacjami, które mozolnie pracują, też kryją się te same ideały i te same
to, że jednej wyszło naprawdę fantastycznie wczoraj, to nie znaczy, że należy przekreślać inne i że inne robią coś źle, albo z nadęciem, bez nadęcia. 120 wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No super, fajnie, super, że tu nie są zaangażowani, a tutaj do Łowsiaka są zaangażowani. Tylko, że akurat w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy efektem nie jest tylko ten sprzęt medyczny, który trafia do szpitali w wyniku zbiórek, tylko to jest taka gigantyczna lekcja empatii dla tych 120 wolontariuszy, którzy ruszają na miasto
i dla całego społeczeństwa.
Że to też jest samą wartością w sobie.
I zastanawiam się nad tym, czy to nie o to chodzi, bo już nie będę z nazwiska przywoływał posła Konfederacji, który pozwolił sobie napisać o tym, że można zebrać ponad 150 baniek bez robienia z siebie klauna, angażowania aparatu państwa, pchania się, pozywania ludzi za komentarze i wyzywania ludzi na Woodstocku. Zdjęcie niepowiązane. Oczywiście zostało zdjęcie Jerzego Owsiaka umieszczone przy tym wszystkim. Ale tak sobie myślę, jak Dorota powiedziała, że już nie trzeba czekać na ten WOŚP raz do roku. My mamy takich akcji coraz więcej. Jest Szlachetna Paczka przecież, która super się wpisała w ten czas przedświąteczny i też całe sztaby ludzi czekają rok do roku, jak będą mogli znów ruszyć do kogoś z pomocą. Ta akcja Łatwo Gangu już też została zapowiedziana, że będą myśleć o tym, żeby za rok znowu to
do końca świata
zorganizować.
Jeden dzień dłużej. Ale mam jeszcze jedno pytanie, znaczy jeszcze jedną uwagę. Ta kwota 250 milionów, ona jest ogromna. Ona jest po prostu ogromna. Ale żeby cały czas zwracać uwagę na to, o czym mówił Jurek Owsiak, że to nie chodzi o przelewanie wielkich kwot, tylko każda złotówka się liczy. Każdy gest solidarności się liczy. Każde 5 złotych, żeby ludzie patrząc na ten wynik zbiórki, nie myśli, aha, to ja tam z tymi moimi 100 złotymi to nie mam się
no
co
nieprawda,
pchać.
No nieprawda, to jest
właśnie to jest
korporacja do grosza. Znaczy, tam zdaje się jest bardzo precyzyjnie policzone, że w granicach 80% tej gigantycznej sumy, którą zebrano, stanowiły wpłaty po 10-20 złotych od poszczególnych dzieciaków, które gdzieś tam blikami puszczały te kwoty do systemu.
Pojawiają się też takie uwagi, że bo niektóre firmy czy niektóre osoby to się chciały tylko polansować, ogrzać się w świetle tejże zbiórki, ale ja tak sobie myślę, jak jakaś firma chce wpłacić 5 milionów złotych po to, żeby się ogrzać, to niech wpłaca i niech się grzeje.
Niech się grzeje.
Tak, absolutnie. Absolutnie tak. Moi drodzy, zrobimy krótką przerwę w naszej audycji. Przerwę tradycyjnie reklamowo-muzyczną, ale nie wyobrażam sobie, abyśmy teraz mogli zagrać jakikolwiek inny utwór niż ten utwór, od którego wszystko się zaczęło, który napędził tę ogromną falę dobra, a więc to będzie utwór BDS-a i Mai Mecan pod tytułem Ciągle tutaj jestem.
Strefa komentarzy.
I po przerwie wracamy do strefy komentarzy na antenie Radia Gdańsk razem z Dorotą Sobieniecką i Tomaszem Sieliwończykiem.
Ciągle tutaj jestem.
Ciągle tutaj jesteśmy.
Jesteśmy.
Tak, nawiązując oczywiście do jednego z tytułów piosenki, bo też drugi z tytułów tej chyba piosenki roku, na razie tak moglibyśmy powiedzieć, to Dis na raka. Ja sobie tak myślę, jeszcze tutaj tak dywagowaliśmy poza anteną. Ja przyznam szczerze, że ja nie pamiętam utworu, który by w mainstreamie gdzieś tak bardzo społecznie oddziaływał w ostatnich latach. I czy to nie jest taki też promyk nadziei dla twórców, dla sztuki może w jakimś sensie, że ona jednak może w jakimś w jakiś sposób jeszcze komentować rzeczywistość, czy się odnosić do rzeczywistości, a nie być tylko obliczonym na zyski działaniem marketingowym, bo tak też bardzo często z muzyką jest, nie oszukujmy się.
Ale wydaje mi się, że muzyka zawsze działa w taki sposób, tylko teraz jest kwestia, gdzie ona trafia, tak? Gdzie ma szczęście trafić, albo nieszczęście trafić, bo czasami są bardzo... Zresztą są takie utwory, o których, które trudno jest porównać pod względem jakby jakości społecznej czy efektu tego, bo to jest bardzo mocno filantropijna piosenka. Ale były takie takie utwory jak Sugar Man, który nagle zaistniał. Też piękna historia, artysta, który nagle zaistniał w RPA, bo tam ktoś płytę wywiózł, człowiek, który w ogóle nigdy w życiu w Stanach Zjednoczonych urodzony, nigdy w życiu nie zarobił pieniędzy żadnych na graniu, nagle stał się wielką gwiazdą w drugiej części świata. Różne sytuacje się zdarzają, bo sztuka jest wielką tajemnicą i wielką magią. Mm-hmm. Ale zawsze będzie miała przesłanie społeczne.
No i tak jest od czasów, nie wiem, USA for Africa. Tak? Ale
mi się wręcz... prehistoria.
Tak, no,
tak, ale
to jest
jakby pamiętamy.
Ale wydaje mi się, że to, co jest nowością i jakimś też elementem fenomenów przy tej akcji, to właśnie, owszem, tam pojawia się utwór muzyczny, którego słuchaliśmy, ale potem gdzieś tam wszystko to się odbywa już bez muzyki. Znaczy muzyka, wydaje mi się właśnie wręcz przeciwnie, przy tej akcji nie miała tak dużego znaczenia, jakby chociażby przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Tam gitara jest symbolem, czy jednym z symboli. Scena, muzyka, koncert to jest jednym z symboli napędzających to. A tutaj, nie wiem, może nawet maszynka do golenia włosów była bardziej symboliczna w tym wymiarze niż...
To ja bym się
tu
nie zgodził, bo pamiętajmy o tym, też bym się nie zgodził, że to jest utwór filantropijny, bo ten utwór był raczej o zmaganiu się z chorobą i tej walce i pokazaniu tego... tej takiej życiowej niesprawiedliwości, że tak trudny los dotyka dzieci, a cała filantropia i zbiórka wzięła się później jakby, więc ja tak patrzę na to, że gdyby nie ten ładunek emocjonalny, który jest w tym utworze zawarty, to mogłoby tego nie być.
Zupełnie wprost i przyznam się teraz, po raz pierwszy usłyszałem tę piosenkę w całości. Znaczy, wiem oczywiście, że ona była kanwą, że od niej się to wszystko zaczęło, że BDS i że z Mają widziałem fragmenty, po raz pierwszy słyszałem w całości, więc to nie jest tak, że to jest jakiś rewelacyjny, fenomenalny hit, przebój muzyczny, tylko ładunek emocjonalny. Który zawarty jest w tym piosenkę. On równie dobrze mógł być w filmie, w teledysku, w melorecytacji, w prozie napisanej. Chodziło o poruszenie pewnych czułych strun, za którą poszli ludzie, poszły nazwiska, poszły wydarzenia, jak takie gesty pojednawcze, jak zgolona głowa Nosowskiej. Oczywiście gdzieś na początku była piosenka, ale myślę, że akurat w przeciwieństwie do innych podobnych akcji charytatywnych, co jest pewną nowością w tej, to nie była kwestia tego, że ta piosenka w sposób szczególny, czy utwór w sposób szczególny to poniosło. Myślę, że niosło zupełnie coś innego.
A ja myślę, że bardzo ważne jest to, co teraz wybrzmiało w tym, co mówiłeś o tym pojednaniu, że to młode pokolenie, z którym czasami to starsza bańka telewizyjno-radiowa nie miała kontaktu, czy nie ma tego kontaktu, może się teraz zastanowić i przeanalizować. Zresztą to samo mówią politycy, że też będą analizować ten fenomen, żeby zobaczyć, jak to działa tak powszechnie, ale to jest chyba też kwestia umiejętnego jakby zrozumienia tego, czego oczekują młodzi ludzie. Młodzi ludzie chcą pojednania, młodzi ludzie chcą solidarności, młodzi ludzie, tak jak zawsze młodzi ludzie na całym świecie są ideowi, nienawidzą komercji, nienawidzą manipulacji i są bardzo na to wrażliwi.
Myślę, że szczerość tej akcji mogła być też...
Ale mówisz, że politycy rozpoznali w społeczeństwie potrzebę jedności i szczerości, czy rozpoznali alternatywną rzeczywistość w postaci internetu. Bo myślę, że internet mają świetnie rozpoznany i doskonale się w nim już poruszają.
Ale aż takich zasięgów nie mają chyba.
Kiedyś słyszałem taką wypowiedź Przemysława Wiplera, który powiedział, że tak naprawdę w dobie mediów społecznościowych dziennikarze już nie są potrzebni. Że teraz jak są media społecznościowe, dziennikarze są jak dorożkarze, niepotrzebni. Oczywiście zaraz mu w myślach odpowiedziałem, w takim razie może zrezygnujmy też z polityków, ich diet i immunitetów, tak. I najważniejsze decyzje w państwie podejmujmy na podstawie wyników sąd internetowych.
Dokładnie. Tak. Dokładnie.
Ale uważam, że środowisko internetowe, media społeczne, a właściwie portale społeczne, bo to tak należałoby mówić, politycy mają świetnie rozpoznane, eksplorowane i potrafią się w tym świecie
odnaleźć. Nie wszyscy.
Co nie mają, to mają doradców, którzy natychmiast im zalecają tego typu aktywności.
Dokładnie, ale ten fenomen, który nastąpił, myślę tutaj o takim zjawisku socjologicznym, zjawisku społecznym, bardzo szczególnym, bo to jest jednak fenomen na ogromną skalę, tak jak powiedziałeś, Kuba, na skalę światową. I że coś takiego się zadziało, to nie jest to, co można wymyśleć w wyprodukować, czy po prostu na podstawie studiów nad socjologicznych, nad internetem i manipulacji politycznych sobie wykoncepować i zrobić do tego scenariusz, żeby to się zrealizowało.
To się wymyka wszelkim prawidłom, tak. I wszystkiemu temu, co często, nie wiem, w jakichś społecznych naukach też opracowano, media społecznościowe. No są takim narzędziem, które po prostu gdzieś tam
siłą rzeczy byliśmy
świat.
Na nich skazani. Na drodze do nich przyspieszyła nas trochę pandemia, która nas wrzuciła w ten świat internetowy. Siłą rzeczy wszyscy musieliśmy się tam i prywatnie, i zawodowo odnaleźć. Więc to jest kierunek, w którym idziemy. I fajnie, że umiemy go w sposób pozytywny zagospodarować.
Ale teraz też jest dyskusja na temat szkodliwości mediów społecznościowych.
No właśnie o tym chcę powiedzieć, że to jest też taka historia o tym, że nie tak, że samo zło w tym internecie i w tych mediach społecznościowych jest, bo oczywiście one są szkodliwe, powodują konkretne zmiany, na przykład rozwojowe u dzieci w określonym wieku, no to się dzieje, to są fakty, z tym też trzeba się mierzyć, ale żeby dziecka z kąpielą nie wylewać tak do końca, no to jednak ta akcja pokazuje, że mnóstwo dobra może się wydarzyć.
Nie tylko ta
dzięki
akcja,
tym narzędziom.
Ja mam wrażenie, że pokolenie mojej córki w tej chwili, dzieciaki, wszystkie mówią świetnie po języku angielskim. Nie wynoszą go ze szkoły, tylko wynoszą go z TikToka.
Oczywiście. Dzieci, dwóch rzeczy nie nauczyła szkoła. Nie nauczyła angielskiego kiedyś tam, to takie poprzednie pokolenie milenialsów, i nie nauczyła szkoła informatyki. W tym sensie, że operowania tymi narzędziami. Tak. Dzieciaki się same tego nauczyły, jedno uczyło drugiego. Czyli i język angielski, i umiejętność posługiwania się tymi urządzeniami spowodowały, że to pokolenie jest zupełnie inne. Te pokolenia są zupełnie inne i one zupełnie inaczej będą postrzegały świat. A my musimy to po prostu zaakceptować, przyglądać się temu i się tego uczyć.
I tutaj postawmy kropkę w tym temacie, bo chciałbym, żebyśmy jeszcze przynajmniej jeden, albo najlepiej może uda nam się dwie lokalne historie poruszyć, ponieważ to tak trochę w nawiązaniu do godzenia się albo do pojednania być może, to tak mówię z pewnym przekąsem, ale warto zauważyć, że w ostatnich dniach wmurowany został kamień węgielny pod przyszłe Muzeum Westerplatte, które ma w 2030 roku w Gdańsku zostać otwarte. Nie chcę już przypominać całej historii choroby, sporów o Westerplatte i o przyszłość tego terenu. Też w trakcie poprzednich rządów dużo ważnych zmian, w trakcie poprzednich rządów i za poprzedniej dyrekcji tegoż muzeum powstała ta koncepcja zbudowania tego muzeum.
I jeśli dzisiaj mówisz o pogodzeniu się, to masz na myśli, jak rozumiem, pogodzenie się obecnej władzy z wizją poprzedniej
władzy.
Dokładnie
to na myśli
mam. Jest, to nawet fajną zamyka klamrą nam dyskusję na temat łatwogangu, no bo to jest przykład tego, że nawet politycy, których tak specjalnie nie kochamy, potrafią zrobić rzecz następującą, uznać słuszność poprzedniej ekipy, no bo umówmy się, że to, że teren Westerplatte jest jeszcze do tej pory, po tylu latach od zakończenia działań wojennych, czy od tamtych wydarzeń, nie zagospodarowany w sposób należyty, a przez należyte zagospodarowanie uznaje na przykład chociażby przeprowadzenie gruntownych badań archeologicznych, które przyniosły nam tam przecież ujawnione szczątki żołnierzy. To jest dla mnie rzecz niepojęta. I fajnie, że inna opcja polityczna nie wybrzydza, nie grymasi, nie odcina się, nie zamyka tematu, tylko po prostu uznaje, że to jest słuszny kierunek, że być może jest tak, że wszyscy, że przeciwnicy polityczni nie zawsze się mylą i jeśli mieli w tym zakresie rację, to robią. Zamyka nam to w tym sensie klamrę z łatwogangiem, że też fajnie było uniknąć takich dyskusji. A to nie jest nasza akcja charytatywna, a to nie jest nasz pomysł, a to nie jest nasz sukces, więc my się nie będziemy do tego przyklejać.
Program
albo będziemy
safe,
się do tego
to świetny program, ale nie za naszej władzy,
dokładnie.
To jest taki właśnie klasyczny przykład. Nie możemy tego poprzeć, absolutnie, to jest zdrada Polski.
Więc to, czego zabrakło w przypadku programu Safe, bo zwyciężył interes polityczny, tutaj jest to realizowane i tutaj tego nie zabrakło. Jeśli jest idea słuszna, jeśli jest idea, no tak oczywiście słuszna,
jak
kwestia upamiętnienia Westerplatte.
1939 roku to ta idea wisi gdzieś tam w powietrzu nad nami i ona budziła wiele sporów różnych i z różnych powodów, znamy historię, wiemy z różnych powodów, dlaczego tam się, to było takie miejsce zaniedbane tak naprawdę. Ja tam się udałam rok temu w czasie wakacji z moim wnukiem, żeby mu pokazać Westerplatte. Mhm. I to było miejsce, bo tam Gdańszczanie nie często jeżdżą, to jak jest okazja, żeby z wycieczką. I ja byłam przerażona stanem zachowania tego miejsca, stanem takiego zapomnienia. takiego zapomnienia. I dlatego myślę, że dobrze by było, żeby jednak pokazywać, żeby pamiętać o tym, że myśmy w pewnych miejscach byli pierwsi. No niektóre pierwsze, że tak powiem, być pierwszym w pewnych dziedzinach nie jest chwalebne, bo akurat to, że myśmy byli, że od nas się zaczęła wojna światowa, ale też u nas powstała Solidarność. I my musimy dbać cały czas o to, żeby pielęgnować historię. Ja wiem, że to porównanie jest zupełnie nie na miejscu, ale pamiętajmy o tym, co było naszym udziałem w historii. I czy myśmy, tak jak te dzieci mówią, czy przegrali, czy wygrali, czy to są dobrzy, czy to są źli. Bo świat się dzieli na czarno-biały tak naprawdę.
A nie jest czarno-biały.
I pokazujmy to. I to, co powiedziałeś, badania archeologiczne, bardzo dokładne. Zadbanie o to miejsce. Zadbanie o to, żeby tam było centrum informacyjne, biuro informacyjne, które zarządzałoby pamięcią, historią, przeszłością, archiwum. To naprawdę warte jest każdego wysiłku i każdej zgody.
Zgoda. No bo to nie jest tylko kwestia tego, że my tam mamy, nie wiem, jeden pomnik, za mało pawilonów wystawienniczych, za mało gablot i za mało muzealnie. Tam były ludzkie szczątki pochowane w ziemi po 70 latach od wojny. To szok.
To prawda. I trudno to w inny sposób spuentować. To teraz z Westerplatte, na Dolne Miasto się przeniesiemy do Gdańska, bo tam jest bardzo ciekawy społeczny temat dotyczący boiska. Tak zwanego boiska pod wierzbami. To być może punkt, który część mieszkańców tej dzielnicy na pewno doskonale kojarzy, ale ci, którzy nie są stamtąd...
Kolejne boisko, które w Gdańsku budzi emocje. I nie chodzi o emocje piłkarskie, bo pamiętam w Oliwie był jakiś spór. Tak, słynne boisko po Niemcach.
Euro 2012. Ale tutaj ten spór akurat dotyczy trochę czego innego, to znaczy... Po środku Dolnego Miasta, można powiedzieć, mamy działkę, która jest niezabudowana, na której funkcjonuje boisko, które nie jest w najlepszym stanie. No i plan był taki, żeby być może przy okazji rewitalizacji tej dzielnicy, także to boisko kiedyś zrewitalizować, i o tym chyba mieszkańcy myśleli, a pomysł jest taki, żeby jednak tę działkę zabudować. I to budzi duży sprzeciw. Co sądzicie? Co się wydarzy w tej historii? No i też co powinno zrobić miasto? Czy wsłuchać się w te głosy, których trochę jest, tych głosów przeciwnych, czy też
Gdańsk ma to szczęście,
wygrać powinien biznes?
Gdańsk ma to szczęście, że jednak jest objęty ochroną konserwatorską i te decyzje deweloperskie tam nie są podejmowane tak szybko jak w Gdyni. W Gdyni, chociaż Gdynia modernistyczna też niby jest objęta opieką konserwatorską, ale tak jak Gdynia się zmieniła w ciągu ostatnich paru lat, jak została zabudowana, zabetonowana i jak ten modernizm zginął gdzieś wśród tej współczesnej architektury, no to budzi rzeczywiście sprzeciw. Ja jestem gdynianką, dlatego nawiązuję do Gdyni, ale nie znam tej dzielnicy, nie znam tego miejsca i to na pewno powinno też być jakaś decyzja społeczna ludzi, którzy tam mieszkają.
Tam jest chyba inny problem. Tam jest problem nie o charakter zabudowy, tylko tam jest problem o to, czy
w ogóle jakokolwiek zabudowę robić.
No i to pewnie, że najłatwiej byłoby powiedzieć, że nie dla deweloperów i zostawmy zielone płuca w centrum miasta, ale no choćby dla potrzeb pikanterii tej rozmowy. Ja myślę, że też warto zasugerować naszym widzom, żeby trochę popatrzeć na
to. A nawet słuchaczom.
A jak ja powiedziałem?
Przyzwyczajenie telewizyjne.
Ale nie, a widać nas nie widać. Gdzieś tam być może. W każdym razie trochę też popatrzeć na to w innym kluczu. No jednak jesteśmy w centrum miasta. Ja nie wiem, czy to jest case dotyczący boiska pod wierzbami, to się nazywa. Być może tam jest zupełnie sytuacja inna. Ale my trochę tak patrzymy trochę nauczyliśmy się na zasadzie, ja przeprowadziłem się na przedmieściach Gdańska i tam obowiązuje cały czas taka zasada. Ten dom mój, ale to już ostatni dom, który może być tam wybudowany. Następna to już ma być infrastruktura zielona i tereny rekreacyjne. Mój blok, tak, ale mój blok ma być tam ostatni. A następne to już mają być tylko inwestycje, infrastrukturę zieloną i rekreacyjną. Trochę tak myślimy w takich kategoriach. No to jest jednak centrum miasta. Poza tym nie są chyba tajemnicą takie analizy prowadzone przez, myślę, nie tylko Gdańsk, choć Gdańsk jest też specyficznym miejscem, bo ten rozwój jest ograniczony ze względu chociażby na brzeg morski. Siłą rzeczy gdzieś to musi iść tam na południe. Gdańska. Są takie analizy rozwoju miasta, które mówią, że niestety obsługa tych obwarzankowych dzielnic, Gdańska Południe, Kowali, Straszyna, które de facto już dawno stały się dzielnicami Gdańska, jest strasznie kosztowna, że siłą rzeczy miasto musi wydawać duże pieniądze, żeby obsługiwać komunikacyjnie te strefy, te południowe swoje dzielnice, więc zainteresowana jest inwestycją w takich terenach jak Dolne Miasto. Co to znaczy zainteresowane są inwestycją? To jest, bo pamiętajmy też o tym, że miasto wydaje moje, twoje, nasze pieniądze. I też to nie jest tak, że miasto jest jakoś totalnie rozkochane w deweloperach i jest w stanie wszystko zrobić, żeby było dobrze deweloperom, tylko myśli tymi kategoriami. Powtarzam, nie wiem, czy to jest case osiedla pod Wierzbami, ale, czy tam boiska pod Wierzbami, ale chcę, żebyśmy też patrzyli na tym trochę w takim kluczu, że, że ktoś, kto wydaje publiczne pieniądze, no musi wiedzieć, że na zagospodarowanie czy wybudowanie tkanki miejskiej w Dolnym Mieście wyda znacznie mniej publicznych pieniędzy, niż miałby to robić w daleko oddalonych od centrum dzielnicach południowego Gdańska.
W dużym uproszczeniu się z tobą absolutnie zgadzam. Ja jestem zresztą tutaj, nie jestem przeciwko deweloperom. Zawsze tutaj na tej antenie mówiłam, że to nie są złodzieje, którzy są niepotrzebnie tak traktowani często przez opinię publiczną, bo to są ludzie, którzy po prostu tworzą tkankę miejską. Ale kwestia tego boiska. Myślę, że i tych płuc tak naprawdę, bo że byłoby dobrze, żeby tam się coś zaczęło dziać, dlatego że tam się zaczną badania archeologiczne, bo ta część miasta jest po prostu jedną wielką, niezbadaną. No
dlatego mówię, ja mówię o ogólnej zasadzie, ja nie wiem, czy to jest
ten case. A deweloper wtedy będzie płacił za koszty eksploracji, dlatego
być może
teren
boiska pod Wierzbami jest tak atrakcyjny, że należy go ogrodzić, zrobić tam dżunglę w środku miasta, nie wiem, i odtwarzać gatunki zwierząt już nieistniejące. Nie wiem, być może.
Ja
wiem, że jest jakby druga strona.
Ja myślałam o czym innym. Jeżeli to miejsce pełni funkcję boiska, nawet taką nielegalnego, czy nieoficjalnego, czy jest to miejsce, gdzie dzieciaki przychodzą po prostu
normalnie
grać w piłę,
tam się
bo
dużo
nie
rzeczy
mają
więcej
gdzie
artystycznych, jak zdaje się, festynów uniesień.
No to ja bym była jednak za tym. Skoro jest plan wybudowania opery na terenie Placu Zebrań Ludowych, który jest ostatnim miejscem w centrum miasta, zielonym, miejscem otwartym, open space, takim, na którym mogą się odbywać koncerty, zebrania, zjazdy, jakieś wielkie imprezy plenerowe, no to może trzeba by się zastanowić, gdzie takie miejsce będzie w zamian.
Z tego, co wiem od inżyniera Trykowsko, zdaje się, że plan budowy opery przewiduje zachowanie tej funkcji, o której
ale
mówisz,
to już
czyli
nie
placu, na którym będzie można
ja rozmawiam z inżynierem Trykowsko i ja wiem, że tutaj na pewno ten projekt i na pewno wykonanie byłoby perfekcyjne, ale mam obawy co do samej lokalizacji, bo kiedyś był pomysł lokalizacji opery na Haku Gdańskim. To było cudowne miejsce.
To
się wydawało tak jak operę, jak filharmonię budowano.
Łowiance, tak.
Na Łowiance mówiono, to takie miejsce, gdzie my tam dojdziemy. Wszyscy dochodzą, jest cudownie, zrobiło się tam kolejne centrum miasta dzięki temu. Jest fantastycznie. Może byłoby dobrze się bardzo dokładnie nad tym zastanowić.
Ale zdaje się, że decyzja już zapadła, że chyba nie ma odwrotu i to jest plac zebrań ludowych, jeśli chodzi o operę.
Nie, już dostali do finansów. Nie ma już odwrotu. I tam podobno, bo też rozmawiałam z inżynierem Trykowsko, że ma być takie miejsce, które będzie też poświęcone takim zewnętrznym działaniom artystycznym. No trochę może miasto zmieni swoje oblicze.
A wracając do boiska pod Wierzbami, tam zdaje się jest przygotowany przez dewelopera, czy ma być przygotowany przez dewelopera jakiś taki alternatywny teren rekreacyjno- wydarzeniowy.
Tak, ale rozumiem, że mieszkańcy chcieliby, żeby to deweloper na alternatywnym terenie sobie zbudował inwestycje, a nie...
Ale deweloperzy teraz muszą już też myśleć o tym, żeby wokół swoich inwestycji tą zieleń i tą przestrzeń zagospodarować, bo nikt im tych mieszkań nie kupi, jak one nie będą atrakcyjnie otoczone.
No właśnie. A to, co jeszcze chyba warto dodać, to mieszkańcy zwracają uwagę na to, że od 10 lat trwa dyskusja i konsultacje w sprawie przyszłości tego boiska i że od tej dekady oni nie są wysłuchiwani. No i taka będzie puenta naszego spotkania. Zobaczymy, jaki będzie los tych wierzb i tego boiska pod nimi. Dorota Sobieniecka, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu.
Dziękuję Państwu, dziękuję.
I Tomasz Kuba Sieliwończyk, Telewizja Polska Gdańsk.
Również dziękuję.
To byli goście Strefy Komentarzy na antenie Radia Gdańsk, którą zrealizowała Katarzyna Piekło, a poprowadził Kuba Kaługa. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Strefa Komentarzy.